Dziękuję. W takim razie otwieram 42. sesję Rady Miasta Poznania. Witam wszystkich Państwa, którzy przybyli. W momencie otwarcia zalogowanych było 19 radnych, a więc liczba, która już pozwala podejmować decyzje. Przystępujemy do realizacji porządku dzisiejszej sesji, który został Państwu dostarczony wraz z zawiadomieniem o zwołaniu dzisiejszej sesji. W związku z tym przystępujemy do realizacji punktu drugiego, komunikaty. Po pierwsze, na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję panie radne Klaudię Strzelecką i Małgorzatę Woźniak. Ponadto informuję państwa radnych, że otrzymałem pismo pana prezydenta Mariusza Wiśniewskiego, który informuje mnie i państwa radnych oczywiście w ten sposób o wycofaniu z porządku dzisiejszej sesji punktów 28, 29 i 30, czyli punktów dotyczących zmian organizacyjnych w poznańskich młodzieżowych domach kultury. Czyli te punkty nie będą dzisiaj realizowane. Jednocześnie pan prezydent informuje, że ma zamiar zaproponować Radzie zrealizowanie tych punktów na sesji nadzwyczajnej, która będzie zwołana w ciągu najbliższego tygodnia. Ta sesja nadzwyczajna, od razu Państwu powiem, ponieważ o tym rozmawialiśmy, wynika z ustaleń, które zapadły między panem prezydentem a Komisją Oświaty, ponieważ jeszcze niektóre uchwały nie były gotowe w wystarczająco wczesnym terminie dotyczące zmian w oświacie, a które muszą być podjęte do końca lutego, z owym, co Państwo pamiętają, 6-miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do skutków, które mają nastąpić od 1 września, czy od nowego roku szkolnego. W związku z tym ja już wiem, że od pana prezydenta dzisiaj albo jutro otrzymam wniosek, pewnie jutro, o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w której w tym wniosku znajdą się te punkty. Ja nie pamiętam, to są dwie albo trzy uchwały, jeśli dwie uchwały. I z tego pisma wynika również, że pan prezydent również te trzy uchwały dotyczące reorganizacji młodzieżowych domów kultury tam umieści. I ja wtedy zwołam tą sesję, też biorąc pod uwagę, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby pracować we wtorki, w związku z tym na przyszły wtorek i przypuszczam, że raczej w godzinach popołudniowych czy wczesno popołudniowych niż od rana, ponieważ wynika z tego, że będziemy mieli do rozpatrzenia 5 projektów uchwał, które wcześniej, mam nadzieję, będą wystarczająco dobrze wydyskutowane, zwłaszcza w Komisji Oświaty. Więc uprzedzam już to, co się zdarzy w najbliższym czasie, żeby Państwo byli gotowi, że 28 lutego czeka nas jeszcze jedna dodatkowa sesja. Ponadto chciałbym Państwa poprosić o zgodę na uzupełnienie porządku obrad o punkt i projekt uchwały 814/17 w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta Poznania. Dwoje radnych zwróciło się do mnie z takim wnioskiem, że chcieliby zmienić swoje zaangażowanie w pracach w komisjach. W związku z tym chciałbym, żeby ten punkt się na dzisiejszej sesji znalazł i może zrobimy go pewnie najlepiej od razu jako punkt trzeci, a po oświadczeniach, i to będę proponował do przegłosowania. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, po pierwsze chciałem poinformować, że pan prezydent Jaśkowiak i prezydent Wodarski są w tej chwili na posiedzeniu Rady Metropolii, także są też jest ich nieobecność w tej chwili. I chciałbym jeszcze w imieniu pana prezydenta Stolarskiego zdjąć projekt uchwały dotyczący ogrodów działkowych. To jest ta uchwała, która dzisiaj była w porządku obrad.
Który to jest punkt, bo ja się mogę tutaj pogubić.
15.
Punkt 15, czyli projekt uchwały PU 774.
Tak jest. W imieniu pana prezydenta Solarskiego. Przy okazji, jeśli oczywiście mogę, panie przewodniczący, jeśli będzie chwilka wolnego czasu, to ja też zapraszam delegację rodziców, bo pewnie się wszyscy nie zmieścimy, do którejś tej sal tutaj na parterze w pokoju numer 9 bądź pokoju numer 3, to jeszcze ustalimy technicznie, żebyśmy mogli sobie spotkać, porozmawiać o wszystkich aspektach tej reformy, nieszczęsnej reformy, która również likwiduje wasze gimnazjum. I porozmawiać o tych aspektach, które są możliwe, realne z punktu widzenia też całości systemu oświaty, także państwa środowiska, państwa szkoły. Także jeśli będzie chwila wolnego, zapraszam, nie wiem, za 15 minut, za 20. Tutaj kieruję, bo wiem, że tutaj się musi okazać spotkać, to może żeby pan zorganizował grupę, bo wiem, że chyba wszyscy nie będziemy, aczkolwiek możemy spływać. Także zapraszam gdzieś za jakieś 15 minut. Dobrze? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i pan prezydent Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, chciałbym prosić o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 809/17 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej usługi komunalne. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. Jeżeli mógłbym prosić, zaproponować o rozpatrzenie tego punktu w punkcie 22a, a więc zaraz po punkcie, który także będzie prezentowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej, byłbym wdzięczny. Dziękuję.
To jest 809/17 i to dotyczy nadania statutu usługom komunalnym, tak? Dobrze. Proszę. Jeszcze nie głosujemy tego. Na razie zbieram wnioski, bo znaczy są dwa wnioski o uzupełnienie. Nie wiem co. Pan radny Artur Różański, bardzo proszę.
Zanim zgłoszę głos przeciw przy głosowaniu, no szanowny panie prezydencie, wczoraj na komisji budżetu to chodzi, nie chodzi o to, że przynajmniej nie tylko o to, że ten punkt znalazł się oczywiście poza terminami, co już jest taką pewną niedobrą praktyką w tej kadencji, ale nawet wczoraj na posiedzeniu komisji, wykazując maksimum dobrej woli, zadając pytanie, czy jest ktokolwiek na sali, kto zechce uzasadnić, dlaczego ten punkt w takim trybie powinien się jednak w porządku obrad komisji znaleźć, no nikt się po prostu nie odezwał, więc panie prezydencie, no odrobinę samokrytycyzmu i proszę nie zgłaszać dzisiaj tego do porządku obrad.
Dziękuję. Ja również mam jeszcze jeden. Nie, już więcej nic nie widzę. Dobrze. Czyli w takim razie przystępujemy do rozstrzygania wniosków. Najpierw uzupełnienie o punkt 3a, czyli projekt uchwały w sprawie zmiany w składach Komisji Stałych Rady Miasta. Czy jest głos przeciw? Nie widzę. Proszę zatem o... Pan radny Tomasz Lipiński, jest głos przeciw? Nie. Proszę o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem o punkt 3a, czyli ten projekt uchwały? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o wynik. 23 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada zgodziła się uzupełnić o ten punkt porządek dzisiejszej sesji. I drugie głosowanie, uzupełnienie o punkt 22a, czyli projekt uchwały 809/17. Jeszcze nie głosujemy. Czyli projekt uchwały w sprawie nadania statutu usługom komunalnym. Rozumiem, że to był głos przeciw już wyrażony. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 17 za, 8 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada nie zgodziła się na uzupełnienie porządku sesji o ten punkt. W punkcie wolne głosy i wnioski, nie wolne głosy, tylko komunikaty. Jeszcze pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej chciałbym prosić o uzupełnienie porządku obrad o dwie uchwały skargowe. Numer 812/17 w sprawie skargi TZ na Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu i 813/17 w sprawie skargi AS na bezczynność dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Nie wiem, w którym punkcie, panie przewodniczący, ale to zaraz.
35A
35 i B. 35A i 35B, tak, dokładnie. Dziękuję bardzo.
B. Tylko po kolei. 35A to byłoby 812, a 35B to byłoby 813. Pani radna Dominika Król.
Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej chciałam prosić Szanowną Radę o uzupełnienie porządku obrad o uchwałę nr 810/17 w sprawie skargi RK na Prezydenta Miasta Poznania. I proponowałabym to po punktach, po projektach uchwał, czyli byłby to punkt 33A może.
A jeśli to jest tak, że już skargowy mamy 35A, 35B,
to może być C.
To może być C, tak już.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dobrze, czy są jeszcze wnioski o uzupełnienie o projekty skargowe? Najpierw uzupełnienie o punkt 35A, projekt uchwały 812/17 w sprawie skargi TZ na Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Czy jest głos przeciw? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem o ten punkt? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy oddali już głos? Dziękuję. Proszę o wynik. 26 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uzupełniła o punkt 35A, potem uzupełnienie o punkt 35B, czyli projekt uchwały 813/17 w sprawie skargi AS na bezczynność dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Czy jest głos przeciw? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 26 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uzupełniła również o ten punkt porządek sesji. I trzecie skargowe uzupełnienie o punkt 35C, projekt uchwały PU 810/17 w sprawie skargi RK na Prezydenta Miasta Poznania. Czy jest głos przeciw? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Już jest. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Również ten wniosek Rada uwzględniła. Czy ja mógłbym poprosić, bo Państwo tutaj ze mną siedzący nie mają czynnych monitorów. Czy to jest bardzo duży kłopot, żeby mogli to widzieć? Czy w przerwie to zrobimy? No to w przerwie to zrobimy, dobrze. Poza tym jestem winien Państwu informację, że do Rady Miasta wpłynęły pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia bieżącego roku w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Poznania. Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia wskazująca podjęcie uchwały z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Poznania sprzecznie z przepisami prawa. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie ze skargi Jakuba Ryfy, Łukasza Kuczmańskiego na uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania. Ponadto informuję, że w okresie od poprzedniej sesji do dzisiejszej sesji do Rady Miasta wpłynęły 4 skargi. W jednym przypadku Rada nie była właściwym organem do jej rozpatrzenia i została przekazana Prezydentowi Miasta Poznania. Informuję Państwa również, że zgodnie z przepisami regulaminu i statutu Rady Miasta wszystkie komisje przedłożyły sprawozdanie za rok 2016 i plan pracy na rok 2017, a jeśli chodzi o komisję rewizyjną, Rada Miasta zatwierdziła plan pracy na rok 2017 uchwałą na sesji 24 stycznia tego roku. Sprawozdania są zamieszczone w internetowym asystencie radnego. Również informacja dla Państwa radnych, że zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela przekazałem Państwu radnym otrzymane od prezydenta Mariusza Wiśniewskiego sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2016 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań. Ta informacja została Państwu przeznaczona w formie elektronicznej, jak to jest czynione co roku. W punkcie komunikaty jeszcze Pani Radna Katarzyna Kretkowska.
Ja tylko chciałam, tu mnie mobilizują koleżanki i koledzy radni, którzy w sobotę reprezentowali naszą Radę Miasta na zawodach, 18 zawodach wójtów, radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w tenisie stołowym. Uwieńczone to zostało tym stojącym tutaj pucharem przywiezionym przez nas za trzecie miejsce drużynowe dla miasta Poznania. Były to 18 regionalne zawody i brało udział w tych zawodach reprezentanci ponad 23 gmin, 14 powiatów Wielkopolski. W dużym stopniu do tego pucharu przyczyniło się trzecie miejsce, czyli brązowy medal pani radnej Lidii Dudziak w konkurencji pani radnych i pierwsze miejsce, czyli złoty medal pana obecnie już posła Szymona Szynkowskiego Welsenk, który reprezentował nas w kategorii, jako były radny w kategorii wójtów burmistrzów, tak został sklasyfikowany i zdobył złoto. Także tyle chciałam w komunikatach.
Dziękuję, gratulacje dla Państwa. W punkcie komunikaty pani Anna Kucharska-Wachowska chciała też zabrać głos i przedstawić komunikat. Proszę bardzo. Chyba na odwrót podałem nazwisko, przepraszam.
Szanowni Państwo, to jest apel, list, który został opublikowany 11 lutego 2017 roku. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni Miasta Poznania. Jako poznanianki i poznaniacy prosimy...
Przepraszam bardzo, ja nie mogę prowadzić sesji w tej chwili, bo ponieważ Pani Radna coś usiłuje mi powiedzieć, a ja chciałbym słuchać, co jest do zrobienia w tej chwili. Bardzo proszę.
Jako poznanianki i poznaniacy prosimy o podjęcie przez Państwa działań, które spowodują, że do Poznania przyjadą i otrzymają zgodę na osiedlenie ofiary wojny w Syrii i Iraku, dzieci i osoby dorosłe. Poprzez ten apel solidaryzujemy się z takimi miastami jak Sopot, Gdynia, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Rzeszów. Uważamy, że może to wpłynąć na zmianę stanowiska obecnie rządzących władz. Nie możemy pogodzić się z faktem, że do tej pory nasz kraj nie przyjął ani jednej uchodźczyni, uchodźcy dorosłego czy dziecka z 6182 osób, które zobowiązano się przyjąć w ramach programu relokacji i 900 osób w ramach programu przesiedleń. Podczas posiedzenia Komisji Europejskiej w dniu 8 lutego tego roku Komisja podkreśliła, że zastrzega sobie prawo do podjęcia działań w stosunku do krajów członkowskich nie wywiązujących się ze swoich zobowiązań. Dodatkowo Komisja Europejska zaznacza, że zagwarantowanie przez kraje członkowskie środków na pomoc Syrii nie zwalnia z obowiązku kompleksowego wsparcia ofiar konfliktu. Tymczasem od lipca 2015 roku do listopada 2016 roku 21 państw, wśród nich Islandia, Liechtenstein, Litwa, Republika Czeska, z powodzeniem przyjęło ponad 11 852 osoby. Oburzeni dotychczasową polityką polskiego rządu uważamy, że nieudzielenie pomocy cierpiącym obywatelkom i obywatelom Syrii jest nieludzkie. Polska wielokrotnie doświadczała solidarności i wsparcia w trudnej sytuacji. Na kanwie dyskusji o propozycji Sopotu, Gdyni, Gdańska, Wrocławia i Krakowa warto przypomnieć przykłady różnych krajów, także muzułmańskich, które przyjęły polskich uchodźców, w tym i dzieci, w trakcie trwającej tu wojny. Iran, Indie, Meksyk, Południowa Afryka, Nowa Zelandia w liczbach ogromnych, od 116 tysięcy Iran, w tym 18 tysięcy dzieci, po 823 osoby Nowa Zelandia. To były 723 polskie sieroty wraz ze 100 opiekunami. Dzisiaj wspomnienia polskich uchodźczyń i uchodźców są nam szczególnie bliskie. Kraje te zapewniły im leczenie, możliwość nauki, zabawy i przyjaźń. Nękanym przez wojnę dzieciom, trudno adoptującym się w nowych warunkach, zagwarantowały przyszłość. Jeden z polskich uchodźców, który znalazł schronienie w Meksyku, tak opowiadał o swoim doświadczeniu. Czasami w najciemniejszych chwilach życia zaczyna świecić trochę światła słonecznego i ogrzewać całą twoją istotę. I tak było, kiedy przyjechaliśmy do Meksyku. Witano nas przy wtórze muzyki z kwiatami, otwartymi, kochającymi ramionami i sercami Meksykanów. Dzielili się z nami swoją miłością, niewiele wiedząc o horrorze, z którego uciekliśmy. Rozpłakaliśmy się z radości, jaką odczuwaliśmy. W końcu znaleźliśmy się w ramionach przyjaciół. Przyjaciół, których nigdy wcześniej nie spotkaliśmy, których języka nie znaliśmy, z którymi w historii niewiele Polska miała wspólnego. Ale zrozumieliśmy, że będziemy tu bezpieczni, dopóki nie skończy się wojna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To wszystkie komunikaty. Dziękuję bardzo. To wszystkie komunikaty, które zostały zgłoszone na dzisiejszą sesję. Przystępujemy do kolejnego punktu, punktu trzeciego, oświadczenia. Chęć przedstawienia oświadczeń zgłosili dzisiaj państwo radni Jan Sulanowski, Lidia Dudziak, Ewa Jemielity i Katarzyna Kretkowska. I w tej kolejności proszę o zabieranie głosu pan Jan Sulanowski jako pierwszy.
Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panowie, Panie Prezydencie. Chciałbym wygłosić oświadczenie w imieniu Klubu Radnych PiS. W jednym z mieszkań w ścisłym centrum Poznania miał miejsce remont łazienki. Dostawca, który przywiózł kartony z płytkami, aby dokonać wyładunku, musiał zatrzymać samochód na jezdni, a nie na miejscu postojowym, bo to zostało kilka tygodni wcześniej zlikwidowane na rzecz stojaka rowerowego, który w katalogu mebli miejskich Poznania ma przypisany symbol STO-01. Niestety dostawca otrzymał mandat, za który z dobroci serca zapłacił ów mieszkaniec. Inna historia. Rolnik z powiatu poznańskiego przyjechał do Poznania, aby załatwić sprawę dotyczącą jego gospodarstwa. Nie znalazł miejsca postojowego w pobliżu urzędu mieszczącego się na Starym Mieście, bo tam zamieniono parkowanie skośne na równoległe, żeby było miejsce na kontraruch dla rowerów ze znakiem P27, a z drugiej strony, żeby mógł być wymalowany pas rowerowy z linią P7B i znakiem P23. Skutkiem czego musiał szukać dalej, a że nie orientował się zbyt dobrze w układzie ulic i parkingów, dlatego stracił na to mnóstwo czasu, Jego wizyta w Poznaniu przymusowo wydłużyła mu się o prawie 2 godziny. Przytaczam te 2 przykłady, aby przypomnieć naszym włodarzom, że centrum Poznania to nie jest velodrom, tylko miejsce, gdzie jeszcze mieszkają ludzie. Poznań to nie jest jeszcze położone gdzieś na uboczu miasteczko, tylko stolica województwa, w którym mieszczą się rozmaite urzędy i instytucje, najgęściej ulokowane właśnie w centrum miasta. Pan prezydent takich problemów nie odczuwa, bo urzędowa limuzyna wygodnie zatrzymuje mu się pod drzwiami do urzędu i jak trzeba, to poczeka jeszcze na wolnym dziedzińcu. A inny kierowca musi kołować na zapełnionym placu kolegiackim przeznaczonym do likwidacji, wypatrywać wolnych miejsc w strefie płatnego parkowania, a jak i tam niczego nie znajdzie, to może znajdzie miejsce gdzieś na parkingu na Chwaliszewie, o ile ktoś tam jeszcze nie postawił jakiegoś budynku. Być może z tego deficytu empatii w stosunku do mieszkańców wynika zaprezentowany 10 lutego projekt poszerzenia strefy uspokojonego ruchu wokół Starego Rynku. I piękną nazwę państwo wymyślili, poszerzenie strefy uspokojonego ruchu. A w rzeczywistości nazwać to należy brutalną likwidacją 160 miejsc postojowych na Starym Mieście. W zamian za to kierowcy będą mogli sobie popatrzeć na 218 nowych stojaków na rowery o symbolu katalogowym STO-01. No ale pan prezydent twierdzi, że ci wszyscy kierowcy przesiądą się na bicykle. Ciekawe, dzisiaj jakoś nie zauważyłem wielu rowerzystów na tych fantazyjnych, malowanych na czerwono drogach rowerowych. Nie widzę też, aby stojaki na dziedzińcu Urzędu Miasta były zapełnione rowerami. I za rok, po likwidacji tych 160 miejsc postojowych, sytuacja wcale się nie poprawi. Ale żeby była jasność, jako radni klubu PiS zgadzamy się, że należy dążyć do porządkowania przestrzeni komunikacyjnej w centrum miasta, ale trzeba to robić w sposób zrównoważony, a nie pod dyktando wąskiego lobby rowerowego. Zresztą dziwię się, że rowerowe lobby zgodziło się, aby w ścisłym centrum niemal na każdej ulicy zaprojektować kontraruch i pasy rowerowe. Należy to chyba traktować jako makabryczny dowcip pana prezydenta, który ma upodobanie, aby zmuszać poznaniaków do jeżdżenia rowerami po kocich łbach. Likwidacja 160 miejsc postojowych musi budzić negatywne emocje, zwłaszcza ze strony zmotoryzowanych mieszkańców centrum. Miasto tnie, ale nie daje nic w zamian. Parking pod Placem Wolności jest zapełniony już w 90%, mimo tego, że korzystanie z niego nie należy do najłatwiejszych. Za chwilę zniknie nieduży, ale istotny parking przy Alei Marcinkowskiego 26. Nastąpi likwidacja miejsc postojowych w pobliżu komisariatu policji w wyniku tzw. rewitalizacji. W perspektywie jest likwidacja parkingów przy ulicy 27 Grudnia w pobliżu Teatru Polskiego. Parkingi na Piekarach też mają status takich tymczasowych. Przy ulicy Za Bramką miał powstać wielopoziomowy parking, który według pierwotnych założeń miał zrekompensować usunięcie samochodów z Placu Kolegiackiego. Miał przynieść ulgę mieszkańcom. Tymczasem powstał tam biurowiec, gdzie podziemne parkingi służą głównie użytkownikom biur oraz miejskim urzędnikom. A sytuacja jeszcze się zagęści, bo na przykład w sąsiedztwie Kościoła Karmelitów zostaną wybudowane nowe mieszkania. Gdy liczba miejsc postojowych zmniejszy się tak drastycznie, jeszcze nałoży się na to tak zwane poszerzenie strefy uspokojonego ruchu, wtedy z centrum zostaną wykurzeni ostatni zmotoryzowani mieszkańcy, których z chęcią przyjmie powiat poznański. Centrum miasta wyludni się zupełnie, co pociągnie za sobą dalsze konsekwencje. Na przykład zniknie szkoła podstawowa na Garbarach, która już ma ogromne problemy z naborem. W centrum miasta znajdują się urzędy, teatry, kościoły, szpitale, sądy, do których przyjeżdżają ludzie z całego Poznania i Wielkopolski. Nie wszyscy są w stanie dojechać na miejsce rowerem. W centrum znajduje się również wiele przedsiębiorstw, dla których te miejsca postojowe są bardzo istotne, a tych kilka zaprojektowanych przez ZDM kopert dla dostawców nie załatwi im sprawy. Jako Klub Prawa i Sprawiedliwości uważamy, że miasto, likwidując jedne miejsca parkingowe, powinno oferować w pobliżu inne. Należy realizować pomysły budowy piętrowych parkingów tych karuzelowych oraz parkingi podziemne, a nie wypełniać wszystkie wolne przestrzenie zabudową mieszkaniowo-usługową. Władze miasta muszą dbać o interes wszystkich mieszkańców, a nie tylko wąskiego lobby rowerowego. Mniej fanatyzmu, więcej realizmu. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejne oświadczenie przedstawi pani radna Lidia Dudziak.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Razem z panią radną Haliną Owsianą zasiadamy w komisji która ma za zadanie przydzielać mieszkania do remontu. Na ostatniej komisji urzędnicy ZKZL-u wskazali nam do remontu mieszkanie w suterenie. My razem z panią radną stwierdziliśmy, że to jest chyba jakieś nieporozumienie, ale po takiej dłuższej dyskusji okazało się, że to jest działanie celowe, jak najbardziej wskazane. Urzędnicy nas w tym utwierdzili. W związku z tym my zapisałyśmy w protokole z tego posiedzenia, że stanowczo się na to nie zgadzamy, ponieważ uważamy, że ludzie to nie krety i nie powinni mieszkać w suterenach. Kiedyś za komuny ludzie mieszkali w suterenach, mieszkali we wspólnych mieszkaniach, bo po wojnie były takie czasy, że no, umieszczano ludzi wszędzie, gdzie się dano. Oczywiście przepisy dzisiaj na to nie pozwalają, ale urzędnicy twierdzą, że jeżeli kiedyś kamienica została wybudowana 100 lat temu i tam ktoś mieszkał w suterenie, to to prawo jakby dopuszcza. Oczywiście to jest nieprawda, bo dzisiaj prawo nie dopuszcza, żeby ludzie mieszkali w suterenach. W związku z tym my stanowczo protestujemy. Ja rozumiem, że pan prezydent o tym nie wie i pewnie byśmy o tym nie mówili, bo wydawało nam się, że zapis w protokole wystarczy, żeby jakby zweryfikować swoje zakusy, ale dowiadujemy się, że nadal szykowane i szukane są nadal sutereny. Była przeprowadzona tam wizja lokalna i rzeczywiście stwierdzono, że to mieszkanie, które miało być przeznaczone do remontu w suterenie, mieści się dosłownie w piwnicy. W piwnicy obok są rzeczywiście piwnice i miało być mieszkanie. Mało tego, remont tego mieszkania miał wynosić ponad 90 tysięcy. No myśmy się po prostu za głowę chwycili. Dlatego, panie prezydencie, apelujemy do pana, żeby pan powstrzymał zakusy ZKZL-u, bo ludzie to nie są krety. Oczywiście mówili, że to dużo mamy takich pomieszczeń i teraz co my mamy zrobić, jesteśmy spółką. No to można by się cofnąć trochę historycznie i jak radni, którzy byli wówczas radnymi w tamtej kadencji, kiedy ważyły się losy ZKZL-u, czy ono miało być spółką, bo była przecież jednostką budżetową, mieliśmy również obiekcje na to, że nie będziemy mieć do końca wpływu na to, co się dzieje w ZKZL-u. Wówczas nas upewniano, że oczywiście będziemy poprzez Radę Nadzorczą i tak dalej. No i taka jest prawda. Rada Nadzorcza decyduje o tym, co się dzieje w danej spółce. I my powoli tracimy kontrolę nad tym, co się działo. I to były nasze słuszne obawy. Ale mimo wszystko, ponieważ jeszcze działamy, jeszcze pamiętamy historycznie, jak to było i te obietnice, jakie były, apelujemy do pana prezydenta, żeby powstrzymał, tak jak powiedziałam, zakusy ZKZL-u. Jeśli chcecie koniecznie zagospodarować te pomieszczenia, to proponujemy, żeby tam zrobić, mamy tak, sklepy Biedronki, mamy Żabki, to może zróbmy tam kreciki, bo to będzie tak się fajnie wpisywało. Sklepy w suterenie nazywają się kreciki, są miejskimi. Ja bym chciała, żeby, ponieważ my zmierzamy do tego, żeby być metropolią, żeby być aglomeracją i chciałabym, żeby kiedyś było być może San Francisco, ale nie kretowisko, panie prezydencie. Tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa Emility zrezygnowała z oświadczenia. W związku z tym teraz zabierze głos pani radna Katarzyna Kretkowska.
Panie przewodniczący, państwo, panowie prezydenci, Wysoka Rado, w ślad za apelem mieszkańców, czy petycją mieszkańców, którą przed chwilą przedstawiła, przeczytała pani radna, pani Anna Wachowska-Kucharska, radna Rady Osiedla na Ramowice skądinąd, chciałabym w imieniu Klubu Radnych Zjednoczonej Lewicy zaproponować projekt, do którego projekt stanowiska, do którego sądzę, że większość Rady się przychyli, ponieważ sytuacja jest nagła, wykorzystuję punkt oświadczenia, żeby zaproponować ten projekt stanowiska tak, żeby ta petycja nie została bez naszej reakcji, odpowiedzi, a za tydzień mamy sesję kolejną Rady Miasta Nadzwyczajną poświęconą oświacie, czy taka jest planowana, może będzie okazja, żeby to stanowisko uchwalić, może dzisiaj jeszcze będzie okazja, żeby to stanowisko wprowadzić do porządku obrad i uchwalić. Czytam treść stanowiska w związku z tragiczną sytuacją cywilów w Aleppo, Mosulu i pozostałych miastach i regionach Syrii i Iraku, objętych tragiczną wojną. Rada Miasta Poznania na wniosek naszych mieszkańców wyraża gotowość do przyjęcia uchodźców z Syrii i Iraku w Poznaniu, udzielenia im schronienia i opieki medycznej, w tym szczególnie dzieciom. Rada Miasta Poznania upoważnia prezydenta miasta oraz podległych mu urzędników do wystąpienia z pilnym wnioskiem do premier Beaty Szydło o umożliwienie osiedlenia w Poznaniu osieroconym dzieciom i rodzinom z Syrii i Iraku. Udzielenie schronienia i pomocy humanitarnej uchodźcom z Syrii i Iraku jest naszym moralnym obowiązkiem, długiem ponadto, jaki mamy do spłacenia wobec tych wszystkich, którzy w różnych okresach, pod różnymi szerokościami geograficznymi udzielali pomocy humanitarnej i schronienia Polkom i Polakom uciekającym przed wojenną pożogą i prześladowaniami, niezależnie od różnic religijnych czy kulturowych. I to tyle treść stanowiska. Będziemy, ja mam nadzieję, je procedować. Dziękuję.
Dziękuję. To były wszystkie oświadczenia, które Państwo radni chcieli przedstawić na dzisiejszej sesji. Przystępujemy do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Najpierw punkt 3a, projekt uchwały 814/17, który zmienia uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Poznania. Ten projekt, prosiłem Państwa o uwzględnienie tego projektu w dzisiejszej sesji, dlatego że otrzymałem po pierwsze wniosek pana radnego Jana Sulanowskiego, który chciał zapisać się do Komisji Rewitalizacji, jeśli dobrze pamiętam. A poza tym dzisiaj wpłynął jeszcze wniosek pani radnej Moniki Danelskiej, która chciałaby uczestniczyć w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskiej. Czyli te dwie zmiany w projekcie uchwały by się znalazły. Czy ktoś z Państwa jeszcze przy tej okazji chciałby swoje zaangażowanie skorygować? Pan radny Antoni Szczuciński, bardzo proszę.
Proszę uprzejmie o dopisanie mnie do tego projektu uchwały. Chciałbym brać udział w pracach Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej.
Czyli trzy zmiany. Proszę Państwa, ewentualną refleksję, bo nie chciałbym, żebyśmy na każdej sesji te komisje zmieniali, bo przypominam, że myśmy to już robili w styczniu, więc teraz bym proponował, że następne zmiany, żeby były gdzieś tam pewnie w maju, czerwcu najwcześniej. Nie widzę więcej zmian, w związku z tym trzy zmiany, troje Państwa radnych, mianowicie Jan Sulanowski do Komisji Rewizyjnej, Monika Danelska do Komisji Funduszy Europejskich, Antoni Szczuciński do Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej. Takie trzy zmiany w tej uchwale są. Tak. Rewitalizacji. Nie, to nie ta uchwała, to się przejęzyczyłem. Do rewitalizacji, też na R. Do rewitalizacji oczywiście. Bo w rewizyjnej już i tak jest. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały PU 814/17. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 28 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Przystępujemy do realizacji punktu 4. Jest to projekt uchwały PU 783/17 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Prezydium Miasta Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych spółka z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ulicy Opolskiej. Bardzo proszę, pani dyrektor Beata
Panie Kosińska. Przewodniczący, panie, panowie radni, panie prezydencie. Kolejny projekt dotyczący realizacji budownictwa mieszkaniowego, komunalnego budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta Poznania. Lokalizacja to w południowej części miasta Poznania, dokładnie przy ulicy Opolskiej. Mówimy o nieruchomości składającej się z dwóch działek, 106 przez 9 i 106 przez 10, o łącznej powierzchni 1 hektara 7317 metrów kwadratowych. Na planie przedstawia się to w sposób następujący. To są te dwie nieruchomości oznaczone kolorem czerwonym, nieruchomości, na których dotychczas znajdowały się baraki. Docelowo cała inwestycja będzie obejmowała region ulicy Opolskiej, także w dalszym obszarze i będzie polegała na budowie 280 lokali mieszkalnych w 10 budynkach. Wnoszone nieruchomości znajdują się na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co wpływa także na charakter realizowanej zabudowy. Te tereny, które w tej chwili wnosimy, to są tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania jako 1MW i 2MW, czyli mieszkaniówka wielorodzinna. Cała inwestycja będzie realizowana przez spółkę ZKZL w 4 etapach. W etapie pierwszym na terenie MW, czyli na terenie działki 106/10 powstaną budynki od 3 do 4 kondygnacji. I także pojawią się w tym budynku mieszkania dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o etap drugi, to na terenie 1MW, to jest działka 106/9, która także stanowi przedmiot aportu dzisiejszej uchwały, w dzisiejszej zgodzie, także powstaną budynki, ale trochę niższe, ponieważ takie zapisy przewiduje miejscowy plan. W kolejnym etapie trzecim i czwartym będą podlegały zagospodarowaniu tereny 2MW przez U i 1MW przez U z miejscowego planu, obejmujące działki 106/11. Tak to wygląda, jeśli chodzi o lokalizację. Etap pierwszy to jest właśnie działka 106/10, etap drugi to jest 106/9 i trzeci i czwarty na rysunku graficznym. Jeśli chodzi o sposób zagospodarowania, to jest koncepcja, która w tej chwili została przygotowana przez spółkę. Obecnie spółka jest na etapie wyboru wykonawcy, który opracuje szczegółową koncepcję zgodnie z miejscowym planem i tu w sposób oczywisty nie będzie możliwe wykorzystanie typowego projektu, którym do tej pory posługiwał się ZKZL z uwagi na wymagania planu. W pierwszej kolejności spółka planuje wybudowanie dwóch budynków przy ulicy Opolskiej od strony ulicy Sępołowskiej. Realizacja dalszych etapów tego projektu wymaga uregulowania sprawy odprowadzania wód opadowych, które w tym wypadku ciążą do cieku Górczynka. Planowany termin rozpoczęcia budowy w zakresie pierwszego etapu to trzeci kwartał 2017, a termin zakończenia całości inwestycji, czyli w obszarze wszystkich etapów, to pierwszy kwartał 2020. Jeśli chodzi o szacunkowe koszty realizacji inwestycji tych 10 budynków, tak, czyli nie tylko pierwszego, ale kolejnych etapów, to łącznie 47 milionów netto. Bez uwzględnienia oczywiście ewentualnej jakiejś rezerwy na w tej chwili niekalkulowane wydatki. 68% finansowania będzie pochodzić z kredytu. Przewidujemy, że będzie to kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z którym aktualnie spółka prowadzi negocjacje. Jeśli chodzi o koszt wykonania 1 m² powierzchni użytkowej budynku, to przewidujemy, że to będzie na poziomie około 3100 zł. Poprosiliśmy o sporządzenie przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, na podstawie którego zostanie określona wartość tej nieruchomości. Cały projekt wpisuje się w strategię rozwoju miasta Poznania 2020+, która została przez Radę Miasta przyjęta. Wśród kluczowych zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu Przyjazne Osiedle jest właśnie budowa mieszkań komunalnych w rejonie ulicy Opolskiej. To jest zadanie numer 9 w tej strategii. Celem weryfikacji stanu prawnego nieruchomości, jej przeznaczenia i możliwości, że może być ona przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki, Biuro Nadzoru Właścicielskiego wystąpiło do jednostek i wydziałów miasta o wydanie stosownej opinii, jak również zapytało się starostę powiatowego. Stan prawny nieruchomości nie wzbudza obecnie wątpliwości. Jeśli chodzi o opinię Rady Osiedla, to otrzymaliśmy uchwałę zarządu osiedla, który pozytywnie zaopiniował zamiar budowy budynków mieszkalnych przy ulicy Opolskiej i zamiar wniesienia tych działek. Z punktu widzenia analizy zabezpieczenia potrzeb społecznych dla tego terenu, Wydział Oświaty oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych dokonały analizy możliwości zaspokojenia potrzeb społecznych w tej lokalizacji. Jeśli chodzi o szkołę podstawową, w ocenie wydziału prognozowana liczba dzieci w wieku szkolnym po zakończeniu inwestycji to jest 56 dzieci i zabezpieczenie poprzez możliwości szkoły podstawowej numer 79 w ocenie wydziału są możliwe. Jeśli chodzi o przedszkola, mamy w tej chwili dostępność dwóch przedszkoli, które łącznie posiadają 246 miejsc dla dzieci. Jeśli chodzi o formę opieki nad dziećmi do lat 3, mamy 4 placówki zlokalizowane w promieniu 2,2 km, które mogłyby służyć także do wykorzystania w zakresie pomocy osobom starszym. Mamy 3 placówki w promieniu do 3,5 km od lokalizacji. Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, w promieniu do 5 kilometrów mamy tak naprawdę tych miejsc, w których mogą być świadczone usługi dla mieszkańców, bardzo wiele. Projekt uchwały, o którego wyrażenie zgody i podjęcie proszę w imieniu pana prezydenta, zakłada, że nieruchomość zostanie wniesiona po wartości wynikającej ze sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego. Ten operat musi być wykonany na zlecenie miasta Poznania, a objęcie udziałów nastąpi po wartości nominalnej. Bardzo serdecznie państwa proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 10 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Komisja Budżetu i Finansów głosowała 6 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące i też wydała opinię pozytywną. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić opinię? Nie widzę. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Artur Różański w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę.
Szanowni państwo, ja wczoraj na Komisji Budżetu poprosiłem o coś, co można nazwać, nie musi być tak dokładnie sformułowane, biznesplanem dla tego przedsięwzięcia. Otóż wydaje mi się, że nadszedł czas, żeby myśleć troszkę dalej niż na jutro. Ja przypominam sobie projekty przedstawiane na początku kadencji przez, nie wiem, trzeciego, czwartego już wstecz, bo trudno powiedzieć byłego, bo to już kilku prezesów wstecz, prezesa ZKZR-u. I pamiętam, że tam koszty budowy metra kwadratowego, a już nie pamiętam dokładnie, której powierzchni, były formowane na poziomie, no na pewno z dwójką z przodu. Zwróćcie państwo uwagę, że w tej prezentacji mamy coś, co jest dość eufemistycznie określone jako koszt metra powierzchni użytkowej z zagospodarowaniem. Czyli tak naprawdę niespecjalnie wiem, o czym mówimy. Moja prośba o biznesplan, jak widzę, została zignorowana, bo nie został on przedstawiony. Co oznacza, że przy takim przedstawieniu, że tak naprawdę nie wiemy, jaki będzie koszt budowy metra kwadratowego powierzchni, czy on będzie wynosił 4 tysiące, czy 6 tysięcy, bo ta eufemistycznie określona tutaj powierzchnia użytkowa wraz z zagospodarowaniem, tak naprawdę nie wiemy, co oznacza. Nie wiemy również, jaki będzie wpływ tej inwestycji i kolejnych następnych na sytuację finansową spółki. Dlaczego zwracam na to uwagę? Dlatego, że ponieważ jak wczoraj zapytałem o biznesplan, to wywołało to dość nerwową reakcję pani dyrektor, że na pewno to się i tak nie bilansuje. No jak się nie bilansuje, to znaczy, że będzie długofalowo wpływać na sytuację finansową spółki, zarówno w zakresie wyniku finansowego jej, jak również, co dużo ważniejsze pewnie, w zakresie przepływów finansowych. I warto, żebyśmy podejmując takie decyzje o aportach, wiedzieli, jak to będzie wpływać. Czy dojdziemy do sytuacji, w której w pewnym momencie spółka nie będzie w stanie z wynagrodzenia, które uzyskuje z miasta, już finansować swojej działalności i trzeba będzie do niej dopłacać, czy na przykład kosztem utrzymywania niebilansujących się inwestycji będzie musiała zrezygnować z remontów w budynkach miejskich. Nie mamy tutaj zupełnie żadnego pojęcia, jakie te inwestycje będą rodzić skutki finansowe dla spółki, a w konsekwencji dla miasta. Dlatego oczywiście nie kwestionując konieczności budowy nowych mieszkań, warto przypatrzeć się, po jakich cenach je budujemy, czy budujemy je taniej, czy drożej niż deweloperzy. W tej sytuacji takiego porównania nie da się zrobić. I warto zastanowić się nad poszczególnymi pozycjami kosztowymi, żeby wiedzieć, jakie obciążenia czekają nas z tego tytułu w przyszłości. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Wierzbicki.
Dziękuję bardzo. Tak jak pani dyrektor powiedziała, to była pozytywna opinia Zarządu Osiedla Świerczewo i bez wątpienia mieszkańcy bardzo się cieszą z planowanej poprawy warunków mieszkaniowych w tej okolicy, które są obecnie bardzo złe. Natomiast była także w lutym, 15 lutego, uchwała Rady Osiedla z wystąpieniem do Prezydenta i Rady Miasta z wnioskami dotyczącymi realizacji zadań w tym obszarze. I tutaj Rada Osiedla zwracała uwagę na istotne cztery punkty, które z punktu widzenia osiedla także powinny być spełnione, żeby nie pogorszać warunków mieszkaniowych okolicznych mieszkańców osiedla, czyli między innymi na przykład budowa układu komunikacyjnego zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zagwarantowanie odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolach, poszerzenie cieku Górczynka wraz z budową zbiornika retencyjnego oraz także utworzenia w uzgodnionym wcześniej baraku przy ulicy Opolskiej Osiedlowego Domu Kultury, o co tutaj także pan radny Jan Sulanowski zabiega. Tak więc mam nadzieję, że te punkty będą po kolei także realizowane przez władze miasta.
Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. Przystępujemy więc do głosowania.
Czy mam odpowiedzieć na pytanie? Czy...
No nie zgłaszała się pani, dlatego
nie,
mówię, że nie widzę.
Nie, właśnie tak. Podeszłam, tak? Chciałam odpowiedzieć na pytanie, tak? A czy pierwsze wyjaśniające do dnia wczorajszego do Biura Nadzoru nie wpłynęła uchwała Rady Osiedla, także tylko dlatego jej nie przedstawiałam i także prezydent nie miał możliwości ustosunkowania się do tych zgłoszonych postulatów. Natomiast odpowiadając po kolei na informacje, które przedstawił pan przewodniczący Różański. Wczoraj posiedzenie komisji opuściłam o godzinie 14:30, miałam kolejne spotkania, dzisiaj od 7:30 odbyłam już zgromadzenie wspólników jednej ze spółek, dlatego nie byłam w stanie wydać poleceń w zakresie przekazania panu materiałów. Nie wynika to z tego, że swoich zobowiązań nie zamierzam realizować jako dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego, ale mam określone uwarunkowania. Tak? Moi pracownicy pracują do godziny 15:30. Tak? Nie mogę podejmować działań poza tymi godzinami pracy. Jeśli chodzi o sytuację relacji pomiędzy miastem a spółką. Miasto Poznań nie płaci spółce wynagrodzenia należnego za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym z tytułu realizacji budownictwa komunalnego, bowiem miasto Poznań zdecydowało się na wydzierżawienie całego zasobu mieszkaniowego i użytkowego.
Przepraszam bardzo, czy można...
Nie mam włączonego mikrofonu chyba. Tak, jest włączony?
Jest.
Jeszcze raz powtórzy? Mogę jeszcze raz powtórzyć wszystko, czy... Aha. W każdym bądź razie mamy sytuację taką, że spółka finansuje i utrzymuje zasób mieszkaniowy dochodami uzyskanymi z lokali użytkowych. I jak długo te dochody z lokali użytkowych są wystarczające na pokrycie skutków zadań mieszkaniowych, tak długo mamy sytuację taką, że spółce nie przysługuje roszczenie z tytułu rekompensaty. W tym roku będzie po raz pierwszy przeprowadzony audyt rekompensaty po to, żeby te relacje dokładnie zrobić. To zadanie będzie realizowało Biuro Spraw Lokalowych. Na potrzeby zaciągania kredytu z EBI, także EBI wybrało doradcę, który dodatkowo sporządzi model ekonomiczno-finansowy realizacji całego projektu budownictwa mieszkaniowego, o którego środki występuje, na którego sfinansowanie o środki występuje ZKZL. Jeśli dobrze pamiętam, to jest próba pozyskania środków na kwotę 200 milionów złotych i cały ten model będzie także weryfikowany i przygotowywany przez doradcę EBI wybranego ze środków finansowanych z tak zwanego mechanizmu Junckersa, co pozwoli na zweryfikowanie na drugą rękę, czy wszystkie założenia, które do tej pory spółka prezentowała, są wiarygodnie i rzetelnie przygotowywane. Tę dodatkową prognozę spodziewamy się, że będziemy mieli w pierwszej połowie tego roku. Jeśli chodzi natomiast o różnice w kosztach, to one występują z uwagi na różnice, jakie występują w danej lokalizacji. Jeśli chodzi o Opolską, mamy sytuację taką, że z uwagi na brak możliwości bezpośredniego odprowadzenia wód opadowych do cieku Górczynka, z uwagi na brak możliwości przejęcia przez tego cieku, jest konieczność budowy zbiorników retencyjnych po to, żeby czasowo przetrzymywać wody opadowe, które są na tym terenie. I każdy z projektów, niezależnie od tego, że koszt budowy jednego metra jest szacowany w określony sposób, jaki przedstawiałam Państwu, jest uwarunkowany także specyficzną lokalizacją i uwarunkowaniami danego terenu. I tu mamy przede wszystkim te zbiorniki wód opadowych, tak, które muszą czasowo zatrzymywać retencję. Na innych terenach jest to często kwestia uregulowania czy jakichś wód, czy całej reszty. Tu także wpływa na to, na tę kwotę, którą podałam, brak możliwości wykorzystania tego projektu typowego, który miał ZKZL opracowany, ponieważ nie ma możliwości budowy budynków czterokondygnacyjnych, tak jak to zostało do tej pory przez ZKZL realizowane w innych lokalizacjach. Tyle tytułem wyjaśnienia. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański.
Szanowna pani dyrektor, ja wczoraj na Komisji Budżetu zadałem pytanie, czy jest biznesplan, pani odpowiedziała twierdząco. Gdyby on był, to wystarczyło wysłać maila, mailem przesłać, to zajmuje jakieś 3 minuty. Ja broń Boże nie wymagam od pracowników podległych pani służb, żeby pracowali po godzinach, Bóg strzegł. Natomiast gdyby ten biznesplan istniał i był w posiadaniu pani kierowanego przez panią wydziału, no to pewnie przesłanie go nie byłoby żadnym problemem. Po drugie, no ja mam wrażenie, że kto jak kto, ale Wydział Nadzoru Właścicielskiego w sytuacji, kiedy wie, że w spółce, którą nadzoruje, będą dokonywane inwestycje, które pogorszą jej sytuację finansową, no bo sama pani wczoraj powiedziała, że ta inwestycja się nie bilansuje, dokonuje jakiejś co najmniej kilka lat w przód analizy, żeby zobaczyć, jak to na tą sytuację wpłynie. No po dzisiejszej pani wypowiedzi mam wrażenie, że po pierwsze tego biznesplanu w ogóle nie ma, albo przynajmniej go do tej pory Wydział Nadzoru Właścicielskiego nie widział, a po drugie, no nie ma tego sprawdzania kilka lat w przód, bo no chyba, że moje oczekiwania, żeby w ten sposób patrzeć na inwestycje w mieście, są ponadstandardowe. No jeżeli Wydział Nadzoru Właścicielskiego tak uzna, no trudno, ja się z tym nie zgodzę, ale będę musiał się z tym pogodzić w tym sensie, że już nie będę pewnie więcej o to pytał, no bo jak nie ma po co robić analizy, jaka będzie sytuacja spółki. Powiedziała pani o wynagrodzeniu. Tak, w tej chwili faktycznie miasto nie płaci wynagrodzenia. Miasto po prostu uposażyło spółkę w lokale użytkowe, przekazując swe dochody w ten sposób spółce. I jak rozumiem, jest kolejna koncepcja, z tego co wiem już zaklepana, koncepcja przekazania, żeby spółka zarządzała i również w ten sposób już za wynagrodzeniem będzie uposażona. Jest tylko pytanie, czy te uposażenia będą wystarczać na działalność bieżącą spółki i na jak długo, w którym momencie koszty związane między innymi z niebilansującymi się inwestycjami przeważą to uposażenie.
Dziękuję. Upewniam pana przewodniczącego, że taka analiza jest zrobiona, została wykonana przez ZKZL po to, żeby zweryfikować poprawność tych założeń. Europejski Bank Inwestycyjny zdecydował się na to, żeby jeszcze doradca to wszystko sprawdził. Niezależnie od tego, ten materiał zostanie panu przesłany. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Trochę szkoda, że to nie zostało dostarczone. Przystępujemy do głosowania. Proszę państwa, o głosowanie w punkcie 4 porządku obrad nad uchwałą PU 783/17. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 17 za, 1 głos przeciw, 11 wstrzymujących, 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 4 porządku sesji. I nim przystąpimy do planistycznych uchwał, ja bym poprosił o chwilę technicznej przerwy, a panów proszę o usprawnienie tych monitorów, bo tak się nie da pracować. siądź z ludem. Monitory zostały usprawnione, w związku z tym wznawiam posiedzenie Rady Miasta. Przystępujemy do realizacji punktu 5 projektu uchwały PU 782/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park nad Wartą w Poznaniu, część A. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie przewodniczący, panie, panowie radni, panie prezydencie. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego Park nad Wartą w Poznaniu, część A. Dotyczy obszaru nad Wartą, między Wartą a osiedlem Piastowskim. Na tym terenie obowiązuje plan miejscowy Park nad Wartą. Jednakże zostały złożone wnioski o to przede wszystkim, aby umożliwić na terenie, który jest w tej chwili terenem wyłączonym z inwestowania, możliwość lokalizacji parkingu. To jest ten obszar, na którym kiedyś znajdowała się makieta, oraz dostosowanie zapisów dla pozostałego obszaru zgodnie z obowiązującym studium i do stanu istniejącego, dlatego że w tej chwili na tym terenie są obiekty o wysokości około 9 metrów, natomiast zgodnie ze studium z 2008 roku, według którego ten plan był sporządzany, zapisy planu mówią o wysokości do 5 metrów, co utrudnia, a czasami uniemożliwia inwestowanie, remontowanie czy przebudowę istniejących tam obiektów. Zostały wykonane analizy zasadności przystąpienia do planu i zgodności.
Przepraszam bardzo, pani dyrektor, bo możemy rozpocząć od przerwy, bo mam wrażenie, że może 3 osoby na sali są zainteresowani przedmiotem naszej sesji. Bardzo proszę.
Analiza zasadności przystąpienia do sporządzania planu oraz analiza zgodności zamierzeń ze studium. Tak jak mówiłam, obecnie obowiązujące studium z 2014 roku, uchwalone już po uchwaleniu obowiązującego planu miejscowego, umożliwia realizację na tym miejscu, gdzie kiedyś była makieta parkingu zgodnie z wnioskiem, oraz umożliwia zwiększenie gabarytów budynków, które na tym terenie się znajdują, zgodnie ze stanem istniejącym, bądź nawet niewielką ich rozbudowę. Tak wygląda w tej chwili ten teren. Wiele z tych obiektów wymaga remontu. Również wymagane jest tutaj podejście kompleksowe do obsługi komunikacyjnej tego terenu i dlatego proponujemy objąć granicami obszar wskazany na tym rysunku. Własnościowo jest tutaj własność różnorodna, własność miejska, własność prywatna. Analiza wykazała, że zasadne jest przystąpienie do tego planu, tak aby zmienić te zapisy, również dostosowując je do obecnie obowiązującego studium. Rada Osiedla Rataje wydała pozytywną opinię w tej kwestii. Także proszę Państwa Radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej głosowała 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących i zaopiniowała pozytywnie ten projekt uchwały. Czy ktoś chciałby opinię uzupełnić w imieniu komisji, czy w imieniu klubu zabrać głos? W imieniu klubu pan radny Adam Pawlik? W imieniu własnym pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado. Plan, nad którym teraz procedujemy, słusznie w mojej opinii jest procedowany. Od wielu lat społeczność lokalna wnioskuje o to, aby dostosować obecną, no tą teren po dawnej makiecie pod funkcję parkingową. I to oczywiście jest celowe. Samorządy i to spółdzielcze i miejskie wnioskowały do pana prezydenta o to, żeby te czynności podjąć. Ja bym chciał tylko przy tej okazji jakby, nie wiem czy dobrego słowa użyję, przestrzec przed jedną sprawą, ponieważ to wywołanie nie dotyczy tylko i wyłącznie terenu po dawnej makiecie, a również terenów, na których znajdują się kluby sportowe. Osiedle co do zasady nie wnosi tutaj swoich zastrzeżeń, ale problem przestrzegam przed jednym. Kluby oczywiście są zainteresowane rozbudową tych obiektów sportowych i to jest oczywiście ich prawo, dzięki temu mogą prowadzić szerszą swoją działalność, ale przypominam panu prezydentowi, wszystkim podległym wydziałom, które tutaj na tym terenie mogą działać, że jest tutaj nieuregulowana kwestia dojazdu do tych obiektów. Przypomnę, że pierwszy budynek, który się rozbudowywał, nie pamiętam nazwy klubu sportowego, on bardzo dobrze funkcjonuje, ale za tym budynkiem, gdybyście państwo dzisiaj się tam przeszli, jest około 200 miejsc parkingowych. Tam się stworzyła, proszę państwa, w tej chwili, żeby do tego klubu dojechać, po chodniku, przypomnę, i po ścieżce rowerowej stworzyła się autostrada. To jest nieakceptowane, przepraszam, to jest nieakceptowane przez społeczność lokalną. Mieszkańcy, którzy spacerują bulwarami nadwarciańskimi, nie akceptują tego rozwiązania i tak być nie może. Obawa moja polega na tym, że jeśli dopuścimy do... pozwolimy na rozbudowę tych obiektów. Siłą rzeczy, jeśli będą rozbudowane, będą chciały prowadzić swoją działalność, to jakby pozostawienie tego układu komunikacyjnego, który jest obecnie, jest całkowicie niedostosowany do oczekiwań i potrzeb tych klubów sportowych. I tu myślę, że Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Zieleni Miejskiej, pan prezydent Wudarski powinni widzieć te kwestie, bo to, co się w tej chwili dzieje nad Wartą, na tym bulwarze spacerowym jest nieakceptowalne przez społeczność lokalną. Tam z przymrużeniem oka oczywiście do tego klubu sportowego te 200 samochodów non-stop dojeżdża, ale tak dalej być nie może, ponieważ stwarza to ogromne niebezpieczeństwo dla spacerujących. No przypomnę, że bulwary nadwarciańskie są przede wszystkim dla rodzin z dziećmi. W momencie, kiedy rodziny z dziećmi spacerują i non-stop na zasadzie ulicy po prostu jeżdżą tam samochody, stwarza to ogromne niebezpieczeństwo. Tak być nie powinno, także mój apel do pana prezydenta o to, aby to widzieć. Miejska Pracownia Urbanistyczna również jeśli chce umożliwiać szerszą rozbudowę, zabudowę tego terenu sportowego, to również powinna widzieć kwestię układu drogowego, układu komunikacyjnego i w ogóle powinniśmy przesądzić, czy w ogóle te obiekty sportowe powinny mieć dostęp do drogi. Czy inaczej, czy one w ogóle powinny, czy tam powinny dojeżdżać samochody w takim, w sensie technicznym pewnie tak, ale czy w sensie takim użytkowym, codziennym, czy do tych ośrodków powinno się dojeżdżać i czy na pewno tym bulwarem spacerowym, a na przykład nie od tyłu, gdzie ruch chodni, znaczy po prostu spacerowy jest znacząco niższy. Tutaj zwracam uwagę Państwu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, że to jest ważny temat i na pewno będzie podnoszony przez lokalną społeczność ratajską. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pani dyrektor coś na te uwagi? Proszę? Bo to było tak, rozumiem.
Zdajemy sobie sprawę z tych problemów. Postaramy się je rozwiązać w trakcie procedury planistycznej.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały o numerze PU 782/17? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu dla terenu Park nad Warką, tą w Poznaniu, część A. Bardzo proszę o głosy. Dziękuję, proszę o wynik. 28 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 5. Punkt 6. Projekt uchwały PU 786/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu. Bardzo proszę pani dyrektor o przedstawienie projektu.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego w rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu. Jest to oczywiście obszar staromiejski. Kwartał między ulicami Wrocławską, Gołębią, Świętosławską i Kozią. Do analizy zasadności przystąpienia do tego planu oraz analizy zgodności zamierzeń ze studium przystąpiliśmy w wyniku wniosku jednego z właścicieli, wniosku o przede wszystkim rozszerzenie funkcji na tym terenie. W obowiązującym planie miejscowym tutaj jest ograniczenie, które mówi, że minimum 50% powierzchni całkowitej budynku powinno być przeznaczonych i użytkowanych na cele mieszkalne. Zgodnie ze studium jest to teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej lub usługowej w Śródmieściu. W związku z tym ten wniosek i zamierzenia są zgodne ze studium. Nie jest to pierwszy plan na obszarze staromiejskim, w którym rozluźniamy kwestie funkcji, dopuszczamy zabudowę tak, aby umożliwić odnowę, remont, przebudowę budynków na tym obszarze, po prostu inwestycje. Ze względu na to, żeby uporządkować jakiś spójny obszar, proponujemy uchwałą o przystąpieniu do planu miejscowego objąć cały kwartał zabudowy, nie tylko działkę, której dotyczy ten wniosek. Tak wygląda ten kwartał, tak wygląda kamienica, której dotyczy wniosek. Rada Osiedla Stare Miasto pozytywnie oceniła ten projekt uchwały, także proszę państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, głosując 9 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Czy ktoś chciałby w imieniu komisji uzupełnić tę opinię? Nie widzę. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? W imieniu klubu, tak? Pan radny Adam Pawlik, a pan radny Marek Sternalski? To proszę na razie wyłączyć ten głos, dobrze? A teraz głos pana Adama Pawlika w imieniu klubu.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. No to kolejny plan miejscowy, który wpływa, realizuje jakąś politykę. Zawsze sobie trzeba powiedzieć, Najpierw trzeba ustalić, jaka polityka przestrzenna powinna w gminie być realizowana i później oczywiście pod tą politykę dostosowywać powinniśmy dostosowywać swoje czynności. No, powiem tak, będziemy składać, mamy na liście projektów kluczowych taki projekt rewitalizacji centrum miasta, czyli uznaliśmy, że centrum miasta należy zrewitalizować, to znaczy, że miasto Poznań się, znaczy centrum miasta Poznania się degraduje. I jeśli to uznaliśmy, to musieliśmy oczywiście dojść do przyczyn tego stanu rzeczy. Przyczyny tego stanu rzeczy, jak uczą fachowcy studentów na wykładach na temat polityki przestrzennej, mówiąc o degradacji centrów miast w miastach europejskich, mówi się przede wszystkim o tym, że centra miast się wyludniają. Wyludniają się w rozumieniu zamieszkiwania przez mieszkańców w mieszkaniach po prostu użytkowych, stają się te mieszkania, zmieniają swoją funkcję, stają się właśnie hotelami, biurami, gdzie obiekty żyją powiedzmy w godzinach dziennych, a w godzinach nocnych teren przestaje mieć takiego naturalnego gospodarza w postaci mieszkańca, który na co dzień siłą rzeczy jakby monitoruje teren, zabiega o to, żeby wokół jego domu był ład i porządek i bezpieczeństwo. I teraz trzeba sobie powiedzieć tak, czy ten plan miejscowy jest, propozycja tego planu miejscowego jest zgodna z tą sztuką, którą wykłada się którą się wykłada i uczy studentów na polityce przestrzennej, czy łamie tą sztukę diametralnie. No w mojej opinii, jeśli tutaj sama pani dyrektor mówi, że jest to kolejny plan, który ingeruje w tą substancję centrum miasta i zdejmuje ten parametr 50% zabudowy mieszkaniowej, co najmniej 50% zabudowy mieszkaniowej i dopuszcza możliwość wprowadzenia funkcji innej, na przykład biurowej czy hotelowej, no to oczywiście jest to sprzeczne z abecadłem fachowców od polityki przestrzennej, którzy dzisiaj uczą studentów, jak należy robić, a jak należy nie robić. I teraz, jeśli my jako miasto uznaliśmy i większość w tej Izbie uznała, że centrum jest zdegradowana i wydajemy setki milionów złotych na rewitalizację tego miasta, to dobrze, że to robimy, ale zaprzestańmy to miasto degradować. Bo z jednej strony wydajemy setki milionów złotych na rewitalizację ulicy Święty Marcin i ulic przyległych, a z drugiej strony w okolicach najbardziej zabytkowych obszarów, czyli Starówki, tworzymy degradację. Kto powiedział, że w okolicach Starówki nie może być mieszkań w wysokim standardzie, apartamentów? Takie mieszkania będą miały ogromne wzięcie, jeśli się będą na rynku pojawiały. Oczywiście, że z punktu widzenia uprawiania biznesu, tworzenie hotelu czy biura, czy biurowca w tym miejscu jest efektywniejsze gospodarczo. Ale to ustawodawca samorządowi dał kompetencje kreowania swojej polityki przestrzennej na swoim terenie, a nie biznesmenowi, nie właścicielowi nieruchomości. Gdyby ustawodawca chciał inaczej, to by tak zrobił. W związku z czym uprawianie takiej polityki przez prezydenta miasta Poznania jest w ocenie Klubu Prawa i Sprawiedliwości bardzo negatywne i bardzo negatywnie wpływa na substancję na całościową substancję centrum miasta Poznania. I taki plan miejscowy i jemu podobne pogłębiają tą negatywną tendencję, jaka ma miejsce w naszym mieście i widać, że wnioski z tego, co się już zdarzyło, nie zostały wyciągnięte. A w związku z czym wydawanie setek milionów złotych chociażby na rewitalizację centrum miasta Poznania trzeba uznawać za propagandę polityczną. No bo jak można z jednej strony uznać, że centrum się zdegradowało, a z drugiej strony samemu degradować Starówkę? Przecież to jest nielogiczne. Zaproście pierwszego lepszego profesora wykładającego tą dziedzinę, to wam powie, że tak się po prostu nie robi. W związku z czym Klub Prawa i Sprawiedliwości opiniuje negatywnie ten projekt uchwały. Będziemy głosować przeciw temu projektowi uchwały. Oczywiście państwo możecie powiedzieć, że studium uwarunkowań dopuszcza możliwość zabudowy innej niż mieszkaniowa powyżej tych 50%. Oczywiście, że dopuszcza, bo tak większość polityczna zadecydowała. Ale obecna większość polityczna nie musi się do tego dostosowywać i nie musi wprowadzać tego parametru biurowego, czyli nie musi zdejmować tego parametru 50% zabudowy mieszkaniowej. Oczywiście możemy się tutaj nie zgodzić. Część radnych już tutaj pokrzykuje, że uprawiam demagogię w swojej wypowiedzi, ale jak tak robię, to niech ta część powie, dlaczego centrum miasta się zdegradowało i niech wyłoży z prywatnych pieniędzy środki na to, żeby zatrzymać ten proces i żeby odwrócić ten proces i żeby to miasto zaczęło wreszcie żyć. Czym więcej ludzi wyprowadzimy z centrum miasta Poznania, tym bardziej je zdegradujemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Rataj we własnym imieniu.
Bardzo dziękuję. Zgadzamy się z poglądem tym, że jest na Starym Mieście źle. Zgadzamy się z tym, że trzeba czynić wszystko, żeby było lepiej. Natomiast my również podczas rozważań naszych jako grupy mieszkańców, jako społeczności lokalnej Rady Osiedla martwimy się tą sytuacją. To jest kolejny plan miejscowy, który jest dla tej okolicy wywoływany jako plan punktowy w odniesieniu do planu staromiejskiego z 2002 roku. No, ale niestety podążamy za rzeczywistością. Bardzo nas smuci i jesteśmy z tym bardzo zaniepokojeni, że jest tak źle na Starym Mieście. Mówimy to wszędzie, mówimy to na każdym miejscu. Są duże problemy z bezpieczeństwem, porządkiem publicznym. Ja rozumiem to tak, że plan miejscowy podąża za rzeczywistością, która jest. Ta rzeczywistość, która jest zapisana w planie, ona nie odpowiada temu, jak jest tam de facto. Jest mnóstwo kamienic, które są wyludnione, w których nie mieszkają mieszkańcy. Jesteśmy w stałym kontakcie i znamy właścicieli większości nieruchomości w tym rejonie. Tam nie ma po prostu mieszkańców. Problem jest taki, że jeśli są budynki puste, to one są albo zasiedlane przez hostele, czyli lokalizacje takie, które są dla najmu okazjonalnego, dla najmu niestałego, gość, który nie ma wysokich wymagań w zakresie standardów, również przez studentów. Najbardziej optymalnym oczywiście mieszkańcem byłyby rodziny, no ale rodziny odpływają z Starego Miasta w dużej mierze przez problemy dotyczące bezpieczeństwa, porządku publicznego, przez dużo różnych innych problemów, które są na Starym Mieście. Chcielibyśmy, żeby to było zmienione. Również stresuje mnie to, że chcielibyśmy znieść tenże normatyw. Natomiast ja to tak rozumiem i będę też prosił panią dyrektor o wskazówkę w tym zakresie, że podążamy za rzeczywistością, która niestety zmienia się w tę stronę niedobrą. Warto byłoby jednak zatrzymać tę sytuację i no, na to liczymy, że program odnowy i rozwoju Śródmieścia doprowadzi do tego, że będzie lepiej na Poznańskim Starym Mieście, bo to jest element, który jest najbardziej reprezentacyjnym miejscem na poznańskiej mapie. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. W związku z tym przystępujemy do głosowania projektu uchwały 786/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu w rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 10 przeciw, 1 wstrzymujący się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Głos formalny pan radny Marek Sternalski.
W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej chciałem prosić o zmianę porządku obrad i wprowadzenie w tym miejscu punktu wybór wiceprzewodniczącej Rady Miasta Poznania. Dziękuję.
To znaczy nie uzupełnienie, tylko przesunięcie po prostu i zrealizowanie tego punktu, który jest w porządku obrad jako punkt 11. żeby zrealizować go w tej chwili jako punkt 6a. Czyli byłoby to przesunięcie. Pan prezydent Maciej Wudarski, bardzo proszę. To jest głos przeciw? To był taki niesforny żart prowadzącego. Bardzo proszę. Kartę trzeba włożyć.
Szanowni Państwo radni, chciałem prosić o rozszerzenie porządku obrad sesji Rady Miasta Poznania o uchwałę w sprawie nadania ulicy, nazwy ulicy imienia Aleksandra Studniarskiego. Projekt jest o tyle pilny, był procedowany przez Komisję Kultury, natomiast też Radę Osiedla. W tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że zostały wybudowane bloki, deweloper chce te bloki zasiedlać, mieszkańcy nie możemy określić danych adresowych, w związku z tym proszę o wprowadzenie tego projektu uchwały w trybie pilnym i proponuję, aby ten punkt był omawiany w punkcie 12a.
Dziękuję. W związku z tym za chwileczkę dwa głosowania. Najpierw przesunięcie punktu 11 i zrealizowanie go jako punktu 6a w tej chwili. Czy jest głos przeciw? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 36 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada zgodziła się na to przesunięcie. I drugie uzupełnienie o punkt 12a projektu uchwały PU 808 w sprawie nadania nazwy ulicy imienia Aleksandra Studniarskiego. Czy jest głos przeciw? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem porządku o ten punkt? Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje również. Dziękuję, proszę o wynik. 35 za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada również na to uzupełnienie się zdecydowała. Dlatego przepraszam w tej chwili zespół Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Przystępujemy do realizacji punktu teraz 6a, który brzmi projekt uchwały PU 778/17 zmieniającą uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Poznania. Ten punkt musi być zrealizowany, z kilku etapów się składa. Po pierwsze powinniśmy wybrać komisję skrutacyjną trzyosobową, która te wybory przeprowadzi. Następnie nastąpi zgłoszenie kandydatów. Komisja skrutacyjna poinstruuje, w jaki sposób przeprowadzić głosowanie. Karty do głosowania zostaną przygotowane. Po obliczeniu głosów i dokonaniu wyborów podejmiemy uchwałę, która w uchwale z grudnia 2014 roku wpisze odpowiednie nazwisko. Jeszcze przed wyborem, co wynika z naszego statutu, musi odbyć się autoprezentacja kandydatów i wtedy jest też możliwość odpowiedzi na pytania Państwa radnych. Zatem najpierw poproszę o wskazanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Czekam na trzy kandydatury. Można się zgłaszać samemu. Nawet. Pan Marek Sternalski. Zgłasza pana Tomasza Stachowiaka. Pan Jan Słanowski zgłasza siebie, tak? Pani Katarzyna Kretkowska zgłasza.
Pani Katarzyna Kretkowska zgłasza naszego najmłodszego radnego, prawie najmłodszego, bo jeszcze jest młodszy jeden, pana Henryka Kani.
Zapytam od końca, bo widziałem zdumienie na twarzy pana Henryka, czy się zgadza. Kto? Nie, zgadza się? Powiedzmy, nie będziemy tego głosować. Przyjmiemy przez aklamację. Zgadza się, tak? Pan radny Jan Słanowski sam się zgodził i się zgadza. Pan radny Tomasz Stachowiak, zgadza się? Zgadza się. Jest trójka, jeszcze czwartą osobę. Pani radna Joanna Frankiewicz. Do komisji, tak? Dobrze, proponuję, żeby przyjąć komisję skrutacyjną czteroosobową. Proszę Państwa o przegłosowanie składu. Rozumiem, że Pan radny Tomasz Kajzer zgadza się, prawda? Czyli Tomasz Stachowiak, Jan Sulanowski, Henryk Kania, Tomasz Kajzer, w pełni zmaskulinizowana komisja. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? To jest głosowanie w sprawie składu komisji skrutacyjnej. Dziękuję, proszę o wynik. trzydzieści trzy głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Komisja skrutacyjna została powołana. Proszę komisję o ukonstytuowanie się, czyli wybór osoby, która będzie przewodniczącym, to już mogę bez błędu powiedzieć, że przewodniczącym komisji skrutacyjnej. Tam już jest urna przygotowana i przystąpienie do czynności, a ja w międzyczasie w takim razie otwieram listę kandydatów. Proszę o zgłoszenia kandydatów. Pan radny Marek Sternalski, bardzo proszę.
W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej chciałem zgłosić kandydaturę pani radnej Karoliny Fabi-Schulz. Bardzo krótkie uzasadnienie. Karolinę znamy z pracy już w drugiej kadencji i wiemy, że to jest osoba, która bardzo mocno angażuje się w pracę komisji, w pracę Rady Miasta. Jest osobą, która bardzo często działa ponad podziałami politycznymi. To jest bardzo ważne, bo ja ją znam z pracy w zespołach do spraw chociażby budowy mieszkań pod wynajem z prawem dojścia do własności, które stworzyliśmy, a następnie program przyjęliśmy wspólnie jako cała Rada Miasta. Znam ją z pracy w zespole do spraw przygotowania polityki prorodzinnej miasta Poznania i pamiętam, jak osiągaliśmy konsensus międzyklubowy, aby ten program był realizowany. Znam ją z pracy w zespołach do spraw polityki dla dzieci do lat 3 i też widzę jej zaangażowanie w tym, aby budować programy ponad podziałami politycznymi. Jeżeli spojrzymy na ostatnie dwie kadencje, to ja nie przypominam sobie sytuacji, kiedy Karolina brała udział w jakichś ostrych sporach politycznych, ale przypominam sobie wiele sytuacji, w których Karolina brała udział w rozmowach i dyskusjach na temat ważnych spraw dla Poznania. I wydaje mi się, że w sytuacji, w której rozmawiamy o samorządzie miasta, kiedy najważniejsza jest realizacja takich zadań związanych z poprawą życia mieszkańców, kandydat, który ma serce po środku, po prawej i po lewej stronie, jest dobrym kandydatem na wiceprzewodniczącego Rady, dlatego rekomendujemy panią radną Karolinę Fabi-Schulz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pani radna wyraża zgodę?
Tak.
Wyraża zgodę. Teraz pani radna Joanna Frankiewicz, bardzo proszę.
Klub Radnych Poznański Ruch Obywatelski zgłasza kandydaturę pana radnego Dariusza Jaworskiego. Mamy tutaj do czynienia z możliwością wyczyszczenia niezręcznej sytuacji, która zadziała się na początku kadencji. Mamy czteroosobowe prezydium, przewodniczący i wiceprzewodniczących. I w tym prezydium nie ma przedstawiciela jednego z klubów, właśnie Klubu Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego. mówiono nam, że na początku kadencji, w kuluarach mówiono nam, że na początku kadencji zadziało się tak, gdyż były pewne niedomówienia, nie wszystko zostało wyjaśnione, no ale no teraz już niezręcznie jest zmieniać i może już należy zostawić status quo. W tej chwili w wyniku rezygnacji z mandatu jednej z pani radnych pojawiła się sytuacja, że nie występując przeciw konkretnemu radnemu członkowi prezydium, można w to miejsce powołać przedstawiciela klubu radnych Poznański Ruch Obywatelski. Stąd nasza kandydatura. Myślę, że to była dobra praktyka w poprzednich kadencjach i jest to również dobra praktyka w innych ciałach, w innych samorządach. Jesteśmy klubem małym, ale jednak jesteśmy klubem radnych i uważamy, że brak naszego przedstawiciela w prezydium nie jest w porządku. Myślę, że tę niezręczną sytuację można w tej chwili w jakiś sposób zniwelować. Dziękuję bardzo.
Czy pan radny wyraża zgodę? Wyraża zgodę również. Czy są następne kandydatury? Nie widzę zgłoszeń, w związku z tym zamykam listę kandydatów. Jest dwoje kandydatów, pani radna Karolina Fabisz-Schulz i pan radny Dariusz Jaworski. Zatem teraz dokonamy autoprezentacji. Najpierw pani radna Karolina Fabisz-Schulz. Bardzo proszę. Czy tu, czy stamtąd? Bardzo proszę. Co? Michał, możesz poudzielać głosu dalej? Bo ja na chwileczkę chcę coś pójść załatwić.
O, dziękuję bardzo. No wolałabym jednak siedzieć, bo tydzień temu zostałam mamą i jeszcze tak na siłach się do końca nie czuję. Szanowni Państwo, mam 32 lata, jak powiedział Marek, jestem radną drugą kadencję, wybraną głosami mieszkańców Gruwangu. Prywatnie jestem mamą właśnie dwójki maluszków, jednego dwulatka i tygodniowej córeczki. Zawodowo jestem zarządcą nieruchomości. Dziękuję bardzo, dziękuję. Do tej pory jednak zajmowałam się podatkami lokalnymi i obecnie jestem w trakcie zdobywania uprawnień na główną księgową. Jako wiceprzewodnicząca chciałabym się zajmować głównie tym, co do tej pory, czyli polityką społeczną, obecnie głównie pracami nad bonem opiekuńczo-wychowawczym oraz tym, co jest też mi bliskie, czyli sprawami komunalnymi i mieszkaniowymi. No i tak jak powiedział Marek, chcę łączyć w prezydium to, co po lewej stronie i to, co po prawej stronie naszej sceny politycznej. Dziękuję bardzo i proszę o głosy. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania do kandydatki? Pytania się pytałem, a nie oklaski. Nie ma pytań, czyli wszystko. Aha, pani radna Duciak, udzielam głosu. No to może pani radna prywatnie się spotka. Nie ma pytań, wobec tego proszę o autoprezentację drugiego kandydata, pan radny Dariusz Jaworski.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, tak naprawdę wystąpienie pani radnej Frankiewicz było pewnego rodzaju testem dla nas, testem na być może praktykowanie, czy też realizowanie pewnych dobrych praktyk, czyli powrócenie do uzusu, który, albo może w ogóle praktykowanie pewnego uzusu, który występuje w innych samorządach i który chyba jakoś tam był praktykowany we wcześniejszych radach miasta. Tak naprawdę chodzi nam o zasady, a nie o to, czy w trzyosobowym miniklubie, czy kandydatem będzie pan prezydent Tomasz Kaiser, czy pani Anna Frankiewicz, czy moja skromna osoba. Wobec tego, że wyczuwamy wyraźnie niechęć i chciałbym od razu dygresję zrobić, że nie dotyczy to i nie ma to nic wspólnego z takimi, a nie innymi personalnymi skojarzeniami, chociażby z panią radną Fabisz-Schulz. Wobec tego, że Klub Platformy Obywatelskiej nie chce
wycofać kandydata albo w ogóle nawet nie rozważał takiej możliwości. Ja w takim razie rezygnuję z kandydowania do Prezydium Rady Miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, ponieważ kandydat zrezygnował, w związku z tym rozumiem, trudno zadawać pytania osobie, która nie kandyduje. W związku z tym, czy pytań nie mam, to wobec tego, czy są już karty do głosowania przygotowane? Nie. No to zawieszam ten punkt i przechodzimy. To jest propozycja głosowania przyciskami przy włączonym ekranie, ale głosowanie jednak musi być tajne, w związku z tym poczekajmy na przygotowanie kart do głosowania. A teraz rozumiem, że następny punkt, czyli ten punkt zawieszamy, a następny punkt jest to projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Mostu Królowej Jadwigi, tak? Pani dyrektor, tak? To bardzo proszę o przedstawienie tego projektu. A Państwa proszę już o ciszę. Panie Przewodniczący, proszę tutaj już usiąść na swoje miejsca, nie przeszkadzać radnym.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie, przedstawię projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty. Natomiast trochę nietypowo przedstawię ten projekt planu, ponieważ w porządku obrad następny projekt złożony jest, to projekt uchwały w sprawie ponowienia procedury i zaraz wyjaśnię, dlaczego taki układ dwóch projektów uchwał został Państwu radnym przedłożony. Natomiast w pierwszej kolejności jestem zobligowana do przedstawienia Państwu projektu planu miejscowego. Ten projekt planu miejscowego dotyczy obszaru w południowym klinie zieleni. Na tym slajdzie oznaczony obszar kolorem, powiedzmy, czerwonym. Jest to obszar między właściwie Wartą a drogą dębińską. Obszar, na którym w dużej części jest to Dolina Warty, wyłączona z zabudowy, częściowo obszar zabudowany. Projekt planu został sporządzony zgodnie ze studium. Studium na tym obszarze przewiduje zabudowę. Przewiduje zabudowę ogrodów specjalistycznych, w niewielkiej części zabudowę niską usługową w zieleni lub zabudowę wielorodzinną. Większość tego obszaru wyłączona jest z zabudowy. Własnościowo jest różnorodna własność prywatna, własność miasta Poznania, ale również w różnego rodzaju użytkowaniu. Ten projekt planu ma bardzo skomplikowaną historię procedury planistycznej. Plan przeszedł całą procedurę, zostały sporządzone prognozy, był opiniowany, uzgadniany, trzykrotnie wykładany do publicznego wglądu i był przedstawiony Państwu radnym na sesji w celu uchwalenia. I wtedy to w wyniku rozstrzygania uwag przyjęliście Państwo radni jedną z uwag. Uwaga ta dotyczyła dopuszczenia stacji benzynowej na terenie przy ulicy Królowej Jadwigi oraz dopuszczenia lokalizacji wolnostojącego pylonu związanego z działalnością tej stacji. W wyniku przyjęcia tej uwagi powstał projekt, który już ma odpowiednie zapisy i był ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Podczas wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęły dwa pisma z sześcioma uwagami
I przedstawię teraz Państwu nieuwzględnione uwagi, dlatego że z tych sześciu uwag, cała sześć uwag nie zostało przez prezydenta uwzględnionych. Pierwsza uwaga złożona przez wspólnotę mieszkaniową Droga Dębińska 5 dotyczy tego, a dotyczy dróg wewnętrznych 1 KDW XS i 2 KDW XS, czyli tych dróg, które na tym obszarze występują. Wspólnota mieszkaniowa nie zgadza się na intensyfikację ruchu na tej ulicy, i to jest ulica Piastowska, i wnioskuje o pozostawienie obecnego przeznaczenia tej ulicy do celów rekreacyjnych i przeciwpożarowych. Również w tej uwadze chodziło o to, żeby uniemożliwić przejazd tą ulicą. Ta ulica jest niezbędna do obsługi działek w sąsiedztwie, działek przeznaczonych pod funkcje usługowe bądź mieszkaniowe, wielorodzinne. Natomiast organizacją ruchu, która można ograniczyć przejazd, można zamknąć w tym miejscu na przykład tą drogę. Plan miejscowy nie określa organizacji ruchu, natomiast dopuszcza wszelkie możliwe elementy zagospodarowania drogi, także to uspokojenie ruchu jest zgodnie z planem możliwe. Natomiast nie ma możliwości w planie zapisania, że likwiduje się część tej drogi bądź nie przeznacza pod ruch samochodowy ze względu na wydane decyzje i obsługę terenów inwestycyjnych. Kolejne trzy uwagi są to uwagi właściwie nieplanistyczne i z tego powodu nie zostały uwzględnione, a więc uwaga mówiąca o wydaniu decyzji o przywróceniu do stanu pierwotnego nawierzchni ulicy Piastowskiej, zlecenie jednostkom miejskim zagospodarowanie i ochronę terenu wokół ulicy Piastowskiej i prośba o wydzierżawienie działki. Uwaga piąta dotyczy, złożona przez klub, Fundację Nasz Klub, dotyczy tego, aby umożliwić wyburzenie istniejących budynków. Plan miejscowy nie odnosi się do możliwości wyburzenia budynków, jakby ta możliwość jest, wynika z innych przepisów. I kolejna, szósta, ostatnia uwaga dotyczy tego, aby, też złożona przez tą fundację, aby podnieść powierzchnię, zwiększyć powierzchnię zabudowy nowych obiektów do 28% na tym obszarze zaszrafowanym i wysokość budynków do 15,6 metra. Te zapisy nie mogą zostać wprowadzone do planu miejscowego, ponieważ byłoby to niezgodne ze studium. Studium dopuszcza na tym terenie wyłącznie oprócz istniejącej zabudowy dopuszczenie nowego budynku o powierzchni 150 metrów kwadratowych i o wysokości do 12 metrów. Tak więc dlatego ta uwaga musiała być również odrzucona. Natomiast w wyniku dyskusji na Komisji Polityki Przestrzennej, bo ten projekt planu po już przeprowadzeniu całej procedury był po raz drugi skierowany do Rady Miasta kilka miesięcy temu i odbyła się dyskusja na Komisji Polityki Przestrzennej i w wyniku tej dyskusji radni z Komisji Polityki Przestrzennej zwrócili uwagę na to, że zdanie, które mówi o możliwości zabudowy tego terenu zaszrafowanego jest tak skonstruowane, że może być czytane w sposób inny niż była intencja autorów, czyli w taki sposób, że odnosi się do właściwie całego terenu, a nie tylko do szrafu. I w związku z tym projekt planu został wycofany z biura rady. Przeanalizowaliśmy te zapisy, faktycznie no, projekt w takiej postaci nie powinien zostać uchwalony, ponieważ powodowałoby to możliwość różnego odczytywania, błędnego odczytywania tych zapisów, niezgodnego z intencjami, niezgodnego ze studium. I dlatego będę prosiła Państwa radnych o rozstrzygnięcie uwag, ale o to, aby była możliwość ponowienia procedury, aby prezydent mógł zmienić te zapisy w sposób taki, aby jednoznacznie, poprawnie można było to już odczytywać. Prognoza finansowa tutaj jest dodatnia, to jest 10 milionów ze względu na działki miejskie, które na tym terenie miasto może zbyć. Tak więc proszę Państwa radnych o rozstrzygnięcie uwag zgodnie z rozstrzygnięciem prezydenta i o umożliwienie ponowienia procedury w celu zmiany zapisów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja polityki przestrzennej przegłosowała dwa wnioski na swoim posiedzeniu. Po pierwsze, rozpatrzyła uwagi do planu zgodnie ze sposobem rozpatrzenia prezydenta, czyli odrzuciła wszystkie uwagi nieuwzględnione przez prezydenta, czyli te 6 uwag, o których mówiła pani dyrektor, i to w głosowaniu było 11 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący. I drugi wniosek, komisja przyjęła wniosek o stwierdzenie konieczności dokonania zmian w projekcie planu i ponowienia procedury w niezbędnym zakresie w odniesieniu do parametrów zabudowy na terenie ZO łamane przez WS przez ZZ. I to głosowanie było 11 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. I taką rekomendację też Radzie komisja przedkłada, żeby rozstrzygnąć uwagi nieuwzględnione przez prezydenta w projekcie planu i je również odrzucić, natomiast przyjąć ten wniosek o konieczności powtórzenia. Jeśli Rada to uczyni, to wtedy, jak rozumiem, pan prezydent wycofa z porządku obrad projekt uchwały w sprawie planu, bo nie będziemy go mogli dalej procedować, i jest w kolejnym punkcie już zaproponowany projekt uchwały w sprawie konieczności ponowienia procedury, który umożliwi państwu dosyć szybko przygotowanie ostatecznej wersji planu dla tego terenu. Czyli w tym sensie rekomendacja komisji jest zgodna z tym, o czym pani dyrektor we swoim wystąpieniu mówiła. Czy te opinie ktoś chciałby jeszcze uzupełnić dodatkowo, czy pan przewodniczący w imieniu Komisji Polityki Przestrzennej? Bardzo proszę, pan przewodniczący Łukasz Mikuła.
Czyli bardzo krótko jeszcze raz, żeby to zreasumować, jaka jest opinia komisji. Będziemy mieli 3 głosowania. Opinia komisji, czy rekomendacja jest taka, żeby w każdym z tych głosowań poprzeć wniosek, opowiedzieć się za. Czyli z jednej strony te uwagi, które są zgłoszone, odrzucić, ale z drugiej dać szansę, żeby ten plan poprawić, bo to zresztą na komisji wyszły pewne nieścisłości dotyczące możliwości zabudowy na tym terenie klubów wioślarskich. Myślę, że dzięki temu, że od razu już tą drugą uchwałę formalnie ponawiającą procedurę mamy w porządku tej sesji, to zyskujemy 3 tygodnie. Normalnie z reguły czekamy z takim wnioskiem czy uchwałą do kolejnej sesji i to nam pozwala szybciej zakończyć ten plan w dość istotnym miejscu Poznania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, zatem stawiam pierwszy wniosek o odrzucenie uwag nieuwzględnionych przez prezydenta do projektu planu, czyli o zaakceptowanie sposobu rozstrzygnięcia prezydenta. Kto jest za odrzuceniem uwag nierozstrzygniętych, nieuwzględnionych przez prezydenta w projekcie planu? Proszę państwa o głosowanie. Działa. Dziękuję, proszę o wynik. 23 głosy za, 0 przeciw, 9 wstrzymujących się. Rada odrzuciła uwagi nieuwzględnione przez prezydenta w projekcie planu. I drugie głosowanie, głosowanie wniosku komisji, czyli wniosek o stwierdzeniu konieczności dokonania zmian w projekcie planu i ponowienia procedury w niezbędnym zakresie w odniesieniu do parametrów zabudowy na terenie ZO łamane na WS łamane na ZZ. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję, proszę o wynik. 25 głosów za, 0 przeciw, 9 wstrzymujących się, czyli Rada uwzględniła wniosek zaproponowane przez Komisję Polityki Przestrzennej. Rozumiem, zgłasza się pan prezydent, tak? Bardzo proszę, pan prezydent Maciej Wudarski. Jest?
Jest. Tak, dziękuję bardzo, szanowni państwo radni. Wycofuję tym samym projekt uchwały PU 793/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Mstu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty w Poznaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W związku z wycofaniem tego punktu, tego projektu uchwały, zamykam punkt 7. I co prawda komisja skrutacyjna jest gotowa, ale dokończmy ten temat, żeby było to jednym ciągiem. I przystępujemy do punktu 8. Przepraszam bardzo, to jest minuta potrzebna, żeby przegłosować projekt, który został już przedstawiony przecież. Projekt uchwały PU 792/17 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty w Poznaniu. To jest punkt 8 porządku dzisiejszej sesji. Czy do... W zasadzie przedstawienie tego problemu zostało już dokonane przez panią dyrektor, przez pana przewodniczącego i przeze mnie w poprzednim punkcie. Czy pani dyrektor chciałaby coś jeszcze dodać? Nie. Ten projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Polityki Przestrzennej. 11 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Czy ktoś chciałby opinię uzupełnić, czy zabrać głos w imieniu klubu radnych? Czy w imieniu własnym ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały PU 792/17 w punkcie 8 porządku dzisiejszej sesji? Proszę o głosowanie. Również kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o wynik. 24 głosy za, 0 przeciw, 10 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8. Wracamy do zawieszonego punktu 6a, czyli dotyczącego wyborów. Karty do głosowania są gotowe. Tu jest urna. Oddaję głos Komisji Skrutacyjnej. Czyli przewodniczącemu, przewodniczącym został pan radny Tomasz Stachowiak. Bardzo proszę.
Szanowni państwo, dostaną państwo kartę do głosowania z jednym kandydatem, kandydatką. Proszę o oddanie jednego głosu za, wstrzymującego lub przeciw. Każdy oddany głos ponad jedną, czyli każdy z radnych może oddać jeden głos. Każdy oddany więcej niż jeden będzie głosem nieważnym.
Czy proszę w tej chwili rozdać
jeden krzyżyk.
Listy. Przy nazwisku są cztery pola, trzy pola za, przeciw i wstrzymujący. Państwo radni są proszeni o to, żeby zakreślić jedno pole. Jeśli będą zakreślone dwa lub więcej pola, to głos będzie nieważny. Ja nie wiem, przepraszam, czy komisja chce wyczytywać wszystkich, czy... Co? Czy komisja chce wyczytywać wszystkich, czy po prostu... Co? To komisja niech pilnuje.
Litka w brzuchu teraz.
Przecież. Nie wolno tu jakoś głosować.
Jak nie, bo wrzucić może. Oj. To przecież było jadałem krzyżyk, ale to krzyż. Gdzie jest osobiste wrzucenie? Dlatego
zrzuciła kartę, już nic nie zmieniała. Jestem obecny, śledziłem kartę wzrokiem. No właśnie, czemu urna nie jest przez rozrzutkę?
Czy wszyscy już oddali głos? A komisja oddała głos? Bo komisja też głosuje. Właśnie nie wiem, jak długo oni to... Co? Ale przerwiemy ją, żeby ogłosić, dobrze? Co? No nie będziemy czekali na koniec już, nie? Znaczy czekamy na koniec? Co? Wszyscy. Czy wszyscy oddali głos? Nikt się nie zgłasza, czyli wszyscy oddali głos. Komisja idzie liczyć. Co? Co? Bo my jeszcze musimy uchwałę podjąć w tej sprawie. Musi być uchwała jeszcze podjęta. No. Co? Ogłaszam 3 minuty przerwy. Myślę, że to wystarczy na policzenie głosów.